Instytut Dziedzictwa Solidarności prezentuje.
A dzisiaj moim i Państwa gościem jest Piotr Brzeziński, główny historyk Instytutu Dziedzictwa Solidarności. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie doktorze, dzisiaj porozmawiamy na temat historycznego znaczenia grudnia 1970. Grudzień to ten czas, w którym z jednej strony przygotowujemy się do wydarzeń historycznych związanych ze świętami, ale też w sposób mocny akcentowany jest właśnie ten okres trudny. Grudnia 70, grudnia pamiętnego, również wtedy ludzie przygotowali się do świąt, prawda? Tylko te emocje były i towarzyszyły zupełnie w inny sposób i nastrój był zupełnie inny.
Od ponad półwiecza w Polsce grudzień kojarzy się nie tylko z radosnymi świętami Bożego Narodzenia, ale także z tragiczną w skutkach masakrą robotników na wybrzeżu. Warto mieć tego świadomość. Oczywiście ta pamięć nie jest rozłożona równomiernie, no bo siłą rzeczy w głębi Polski znacznie mniej przeżywa się te rocznice historyczne. Natomiast w Trójmieście, Elblągu czy Szczecinie pamięć masakry grudniowej jest wciąż bardzo żywa, co dla mnie jako historyka jest zarazem najlepszym dowodem na to, że praca historyków jest w cenie, bo nie tylko ludzie, którzy pamiętają te czasy, ale także młodzi ludzie interesują się tymi wydarzeniami.
No właśnie, bo tak 53 lata już mija od tamtego czasu. Oczywiście w Polsce, tak jak pan wspomniał, znane są czerwiec 1956, październik 56, marzec 1968, był też czerwiec 76, sierpień 1980. Tych rocznic jest bardzo wiele. Jak ważna, jak mocno osadzona jest ta właśnie związana z grudniem 70?
Na grudzień 70 można patrzeć pod wieloma kątami i trzeba też mieć świadomość, że w społecznej historii PRL był to istotny wyłom, gdyż bunt tzw. wielkoprzemysłowej klasy robotniczej bezpośrednio wpłynął na zmianę pierwszego sekretarza Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, co było istotnym nowum w dotychczasowych relacjach władz partyjno-państwowych ze społeczeństwem. Stefan Kisielewski, który na bieżąco komentował te wydarzenia w swoim dzienniku, zanotował taką refleksję. Przytoczę z pamięci, więc może troszkę przekręcę, ale sens był taki. Zwykli ludzie wreszcie się zbuntowali, a ich bunt doprowadził do zmiany pierwszego sekretarza. I Kisielewski już u progu lat 70. zdało sobie sprawę z tego, że ten precedens może w przyszłości przynieść kolejne skutki nieoczekiwane dla władz. I jednym z tych skutków był właśnie sierpień 80 i narodziny Solidarności, bo możemy spojrzeć na grudzień 70 także z tego punktu widzenia, że bez grudnia sierpień 80 wyglądałby zapewne zupełnie inaczej. I tu mam na myśli dwie rzeczy. Przede wszystkim to, że postulat wolnych związków zawodowych, niezależnych związków zawodowych, narodził się właśnie w grudniu 1970 roku. Ten postulat został sformułowany zarówno w Stoczni Gdańskiej, jak i w Stoczni Szczecińskiej. I w końcu lat 70. wróciły do tego postulatu zwalczane przez władze komunistyczne wolne związki zawodowe Wybrzeża, a w roku 80. stał się on pierwszym żądaniem strajkujących stoczniowców Stoczni Gdańskiej.
Grudzień pokazał z jednej strony ogromną brutalność władz PRL-u, ale z drugiej strony ogromną siłę robotniczego protestu. Czy to można jakoś na tej szali zważyć, co było cenniejsze?
Wydaje mi się, że obie strony tego dramatycznego konfliktu wyciągnęły pewne wnioski z tej tragicznej historii. I jako przykład podam dwie rzeczy. To, że w roku 80. zrezygnowano z takich manifestacyjnych wieców i defilowania ulicami miast, było ewidentnie skutkiem brutalnej pacyfikacji ulicznych manifestacji w roku 1970. 10 lat później robotnicy byli już, można by powiedzieć, mądrzejsi o to tragiczne doświadczenie z roku 70. i zdecydowali się na strajk okupacyjny i nie narażanie się na atak przez milicję. W ogóle, jeśli spojrzymy na grudzień 70 pod tym kątem, to stroną inicjującą walki uliczne wbrew tej oficjalnej propagandzie rządowej były tak zwane siły porządkowe. Czy to w Gdyni, w Gdańsku czy w Szczecinie, te walki uliczne tak naprawdę prowokowane były przez milicjantów. Dopiero potem również używano wojska i potem bardzo tak umiejętnie przedstawiano te protesty ludziom, którzy ich nie widzieli, że oto jacyś tam buntownicy, młodzi chuligani wszczynają burdy uliczne, trzeba było ich spacyfikować. W rzeczywistości te pochody były pokojowe i chociażby tak jak w Gdyni świetnie zorganizowane, a normalni ludzie, którzy w nich szli, byli atakowani przez tak zwane siły porządkowe. Z drugiej strony władze komunistyczne też wyciągnęły pewien wniosek. Można by nieco ironicznie powiedzieć, że scenariusz rewolty grudniowej polegał na tym, że najpierw wprowadzono drastyczną podwyżkę cen żywności, a potem spacyfikowano społeczeństwo. Jeśli spojrzymy w ten sposób na stan wojenny, to okazuje się, że wówczas zrobiono coś innego. Najpierw wprowadzono stan wojenny, a w lutym 1982 roku wprowadzono drakońską podwyżkę cen żywności, znacznie ostrzejszą niż ta z roku 70. Zatem władze też w pewnym sensie wyciągnęły wniosek, ale no tu możemy się po prostu zastanowić, na ile te wnioski wyciągnięte przez władze były korzystne dla społeczeństwa.
Z perspektywy ponad półwiecza grudzień jawi się jako ponura i wciąż aktualna przestroga przed tym, do czego doprowadzić mogą nie liczące się z głosem społeczeństwa, despotyczne rządy, które w obronie swej władzy i przywilejów nie wahają się użyć brutalnej siły. Pewnie jedni i drudzy spierają się o ten czas.
Bez wątpienia. Grudzień 70 to takie ponure memento dla każdej władzy w każdej epoce, gdyż w realiach PRL-u zwykli ludzie, a tacy w większości buntowali się przeciwko tym podwyżkom, nie mają większych szans. Nawet gdy byli oni w stanie zorganizować jakąś dużą manifestację, sformułować postulat, co już było w realiach PRL istotnym nowum, to władze państwowe miały nad nimi kolosalną przewagę i w każdej chwili mogły ich brutalnie spacyfikować. Tu jako przykład podam chociażby Główny Komitet Strajkowy dla miasta Gdyni, który w dniu 15 grudnia 1970 roku, a więc dzień po pierwszych walkach ulicznych w Gdańsku, ten komitet rozpoczął działalność w Gdyni, zawarł porozumienie z przewodniczącym Miejskiej Rady Narodowej Janem Mariańskim, czyli odpowiednikiem dzisiejszego prezydenta miasta, i w zasadzie sytuacja była całkowicie opanowana. Ci strajkujący prosili tylko o to, aby Mariański przekazał ich postulaty do Warszawy. On to obiecał zrobić i bez jego akceptacji po kilkunastu godzinach funkcjonowania ten komitet został aresztowany, a jego członkowie brutalnie pobici przez milicjantów i funkcjonariuszy MSW i przewiezieni do aresztu w Wejherowie. W ten sposób władza traktowała całkowicie zalegalizowany przez Prezydium Miejskiej Rady Narodowej Komitet Strajkowy w Gdyni. To pokazuje, że w tamtych realiach ze strony władz nie było możliwości kompromisu i takiego podmiotowego traktowania zwykłych obywateli.
Tragiczny bilans tamtego czasu. 45 zabitych, 1165 rannych. Grudzień, tak jak już wspomniałem, pokazał nie tylko brutalność władz PRL-u, ale też ogromną siłę robotniczego protestu. A jednocześnie do dzisiaj mówi się o tym, że brak ukarania sprawców nastąpił.
Grudzień 70 śmiało można nazwać zbrodnią bez kary, gdyż po roku 1990 i po transformacji ustrojowej okazało się, że system sądowniczy III Rzeczpospolitej nie potrafił sobie poradzić z tą kwestią. To jest zresztą nie tylko polska specyfika. Jeśli spojrzymy na inne kraje wychodzące z reżimów autorytarnych, mam tu na myśli nie tylko kraje postkomunistyczne, ale również chociażby takie dawne dyktatury latynoamerykańskie, jak na przykład Chile czy Argentyna, to rzeczywiście osądzenie i skazanie osób odpowiedzialnych za prześladowania ludności cywilnej w okresie funkcjonowania tych różnych reżimów jest bardzo trudne. W tym kontekście generał Jaruzelski nie jest żadnym wyjątkiem. Trzeba również mieć świadomość tego, że przez lata tworzono taki mit, który sprowadzał się do przekazu mówiącego, że generał Jaruzelski w 70 roku był młodym ministrem obrony narodowej, faktycznie od 2 lat pełnił tą funkcję i z tego powodu nie miał on kluczowego udziału w pacyfikacji Wybrzeża, co jest nieprawdą. To wyszło chociażby w trakcie wieloletniego śledztwa i procesu toczonego już w III Rzeczpospolitej, gdy jego byli współpracownicy podwładni mówili wprost, że no on był tą kluczową osobą. co znamienne. Generał Jaruzelski nierzadko publicznie mówił, że ponosi odpowiedzialność za zachowanie Wojska Polskiego w grudniu 70 roku. Jednakże, gdy w połowie lat 90. rozpoczął się proces generała Jaruzelskiego i jego współpracowników, to on bardzo szybko, już w trakcie pierwszego posiedzenia Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku, zaczął obarczać odpowiedzialnością za ofiary grudnia swoich nieżyjących już współpracowników, w tym zwłaszcza zastępcę wiceministra obrony narodowej generała Grzegorza Korczyńskiego. No bardzo łatwo jest się po latach zasłaniać osobami, które nie żyją i nie są w stanie się bronić. Natomiast to zachowanie generała Jaruzelskiego w trakcie procesu zupełnie odbiegało od jego wywiadów, których często udzielał różnym mediom, gdzie przedstawiał się jako taki polski patriota, państwowiec, który wziął na swoje barki brzemię odpowiedzialności, zdecydował się na stłumienie zamieszek, wiedząc, że będzie za to różnie oceniany, a wręcz nienawidzony. I przekaz medialny zupełnie był rozbieżny od jego linii obrony w sądzie.
Wyobraźmy sobie, że młody człowiek dzisiaj chciałby dowiedzieć się, co wydarzyło się ponad pół wieku temu, sięga po opracowania historyczne, zadaje sobie pytania, rozmawia też z historykami, a może nawet w szkole dostaje takie pytanie na wypracowanie, co ważnego i ponadczasowego przyniósł grudzień 1970 roku. Co powinien napisać?
Wydaje mi się, że istotną cechą grudnia 70 było uzmysłowienie zwykłym Polakom, robotnikom pracującym w wielkich państwowych zakładach, że faktycznie stanowią oni realną siłę polityczną. Tylko że oczywiście do tej pory to był bardziej taki argument propagandowy, bo oficjalnie władzę w kraju sprawowała Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, ale ci robotnicy mieli niewiele do powiedzenia. Paradoksem jest to, że zaczęli być oni poważani przez władze komunistyczne dopiero od momentu, gdy zbuntowali się w 1970 roku i byli w stanie wymusić na władzy pewne ustępstwa. A tym kluczowym ustępstwem było zastąpienie Władysława Gomułki przez Edwarda Gierka. To była nie tylko zmiana pokoleniowa, ale również taka zmiana imidżu władzy. Gdyż jeśli porównamy wystąpienia Gomułki do wystąpień Gierka, okazuje się, że to byli ludzie zupełnie o zupełnie innej prezencji, również w kwestii czysto takiego medialnego przekazu. Gierek bardziej przypominał przywódców krajów zachodnich niż Gomułkę, który raczej nie wyszedł poza ten sznyt działacza komunistycznego z okresu II Rzeczpospolitej i często w swoich przemówieniach przywoływał takie absurdalne argumenty w rodzaju tego chociażby, że on przed wojną miał bodajże dwie czy trzy koszule i to mu wystarczało. Dla młodych ludzi urodzonych już po 1945 roku w Polsce taka argumentacja była zupełnie nietrafiona. To też pokazywało, że politycy, którzy są oderwani od rzeczywistości i zarówno z powodu swojego wieku, jak i takiego zamknięcia się w pewnego rodzaju bańce medialnej, tracą kontakt z rzeczywistością, ze społeczeństwem, to ci ludzie długo nie są w stanie utrzymać się u władzy. I grudzień 70 to był taki moment, gdzie rzeczywiście wielu Polaków uwierzyło w to, że ten następca Gomułki, czyli Gierek, to już będzie człowiek, który przyniesie Polsce dobrobyt. On zresztą to obiecał. I trzeba sobie jasno powiedzieć, że na początku lat 70 wiele na to wskazywało. To, że te inwestycje gierkowskie były w dużej mierze nietrafione, to już inna kwestia. Ale pierwsze wrażenie zwykłych Polaków było takie, że oto w kraju zaczyna dziać się lepiej.
O historycznym znaczeniu grudnia 1970 roku mówił Piotr Brzeziński, główny historyk Instytutu Dziedzictwa Solidarności. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.